Jacek Naliwajek, Radio Gdańsk, 6 minut po godzinie 10. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Widzę, że o 11 posiedzenie Sejmu zostanie wznowione, nie o 10, a o 11. Więc już po naszej audycji ekonomicznej, gośćmi której są Ewa Sowińska, partner ESO Audit.
Dzień dobry Państwu.
Profesor Dariusz Filar, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Roman Szczepan-Kniter, prezes Trefla.
Dzień dobry.
I Rafał Mitkowski, prezes EduSens.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czy ja mógłbym najpierw o Białoruś zapytać? Bardzo proszę. Tak? Profesor kiwnął Panie głową. Profesorze. Jeśli profesor kiwnął głową, to pozwala mi o Białoruś zapytać. Już tłumaczę w tym rzecz, bo Białoruś od połowy lutego otwiera granice dla 80 krajów, w tym Polski. Bezwizowe podróżowanie dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej, a także Stanów Zjednoczonych czy Brazylii. Do naszego wschodniego sąsiada bez wizy wjedziemy na nie więcej niż 5 dni. Tym haczykiem jest to, że trzeba lądować w Mińsku, w stolicy Białorusi, ale Białoruś otwiera się na świat. Profesor Dariusz Filar.
Znaczy, do tego były takie komentarze ze strony białoruskiej, że przede wszystkim to jest zaproszenie dla ludzi biznesu. Mhm. A no, wynika z tego, że dojrzały decyzje do poszukiwania
czegoś więcej niż
inwestorów,
Rosja,
partnerów także poza wielkim partnerem rosyjskim. A to jest taki gest, powiedziałbym, natury bardziej na razie dyplomatycznej, politycznej, na ile to się przełoży na rzeczywistą poprawę stosunków gospodarczych Białorusi ze światem, to zobaczymy. Ale powiedziałbym, no, jest to krok w stronę świata, więc dobry.
A Białoruś może być interesującym kierunkiem dla Polski, kierunkiem robienia biznesu? Ewa Sowińska?
Ja myślę, że każdy kierunek, gdzie można biznes rozwijać, jest właściwy.
Bo to jest duży rynek dla naszych płodów rolnych przede wszystkim w tej chwili.
Tak, ja myślę, że w ogóle ta wschodnia część to są takie rynki nam dedykowane, bo i bardziej rozumiemy tych ludzi, te kraje, łatwiej się z nimi porozumieć. I pewnie jak będą możliwości, jak mówił profesor, to jest taki sygnał. Dla mnie to też jest sygnał, że Białoruś powiedziała, że potrzebuje ludzi z zewnątrz, bo tam są chyba też informacje, że to muszą być takie paszporty niedyplomatyczne, że dla takich osób to robią. Więc sygnał wyraźnie jest, że zapraszają biznesmenów, ludzi z tej części zachodniej Europy, w której my dla nich jesteśmy, do otwierania się na współpracę z Białorusią.
Roman Szczepan-Kniter?
Ja zgodzę się z tym, co przedmówcy powiedzieli. Powiem tylko tak,
to jest ciekawy kierunek biznesowy?
To jest ciekawy kierunek. No to jest kolejny rynek, który jest w pewnym sensie pusty, więc dla nas, dla firmy Białoruś, to też jest rynek, na który eksportujemy i ten rynek się rozwija. To nie są może wielkie wolumeny, ale rozwijają się, więc z tego punktu widzenia to jest pozytywna decyzja. Natomiast ja bym
Rozumiem, że operujecie na rynku białoruskim.
Operujemy i tutaj powiem szczerze, no te wizy były jakimś tam problemem, bo od czasu do czasu wiadomo, że odwiedza się i rynek, robi się jakieś analizy tego rynku, spotykamy się z kontrahentami, natomiast to uczciwie powiem, to nie jest jakaś bariera, która by w jakiś znaczący sposób powodowała, że akurat ta wiza w tej chwili, czy ona jest, czy nie ma, to coś wielkiego zmieni. Ja tu zadałbym sobie takie pytanie, bo do tych komentarzy, których Państwo tutaj powiedzieli, bym dodał takie pytanie, które być może no my nie ustalimy odpowiedzi, być może to jest jakiś element gry Łukaszenki, po prostu rozgrywki z wielkim bratem, po prostu i próba zakomunikowania.
Z Rosji można przyjeżdżać.
Otóż to, więc, z Rosji można przyjeżdżać, bo jeżeli chodzi o Rosję, to w ogóle tam nie ma wiz, więc dla nich tutaj się nic nie zmienia.
To jest związek Białorusi i Rosji.
Natomiast to jest jeden aspekt, a drugi aspekt, na który bym zwrócił uwagę, tam chyba pojawiły się takie wymagania dodatkowe, które są istotne, a mianowicie ubezpieczenie lekarskie na odpowiednią kwotę i tak dalej, czego się pewnie nie da zrobić bez porozumienia z jakąś białoruską firmą i być może to jest po prostu jakiś szerszy projekt, który ma też rozwiązywać jakby kilka aspektów, od PR-u po jakieś wsparcie firmy ubezpieczeniowej białoruskiej, być może.
A jeżeli pan powiedział, że operujecie na tym rynku białoruskim. Jakie są jego, nie wiem, walory, jakie są jego trudności, jakie są jego słabe strony? Jak się robi biznes na Białorusi?
No, uczciwie powiem, że gdybym miał do szczegółów dojść, to pewnie bym poprosił osobę, która za ten rynek odpowiada, bo jakby no, na bieżąco jest specjalistą od tego i w tym zakresie operuje. Z mojego punktu widzenia to jest tak, że to jest rynek w pewnym sensie pusty, czyli jakby nie ma tutaj dużej bariery w rozumieniu takim, że trzeba pokazać bardzo, nie wiem, innowacyjne produkty i tak dalej. Często produkty, które są standardowymi na naszych rynkach z punktu widzenia Białorusi, są chętnie tam widziane, więc to jest ważne. Ten rynek z naszego
innowacyjność nie jest wymagana.
Na tą chwilę ona nie jest jakoś specjalnie tam wymagana. Natomiast no, oczywistym jest, że mają też swoje procedury dotyczące kontroli. To w ogóle jest ciekawa obserwacja, że często chcąc robić interesy ze Wschodem, to trzeba spełniać takie normy jakościowe, o których się nie śni w Unii Europejskiej i tak dalej, a przynajmniej na papierze, tak? Bo no tutaj właśnie, certyfikacja, niedawno mieliśmy wizytę Instytutu Certyfikującego z Ukrainy, z Rosji, no to powiem szczerze, że wszystkie nasze badania naszych kontrahentów zagranicznych czy instytucji zagranicznych w porównaniu do tego badania, to jest wszystko mały, można by takim żargonem powiedzieć, mały pikuś. Natomiast wracając do Białorusi, ten biznes się z naszego punktu widzenia rozwija, natomiast można odnieść takie wrażenie, że on jednak jest centralny, tak? To znaczy to nie jest taka swoboda w rozumieniu tych przedsiębiorców, którzy tam prowadzą, którzy są naszymi partnerami, że oni jakby no całkowicie od swojego zaangażowania pracy i zaangażowanego kapitału mogą ten biznes rozwijać.
Rafał Mitkowski jeszcze.
I dlatego lecimy przez Mińsk i mamy dokładną kontrolę wszystkich, którzy przylecieli, prawda?
No tak, no, trzeba jedno przygotować było miejsce, jedno lotnisko, jedno miejsce, w którym wszystkie służby zostaną zgromadzone, żeby można było kontrolować. Jeszcze Rafał Mitkowski.
Ja myślę, że Białoruś to jest dla nas taki w ogóle nieznany obszar. Bo ciągle mówimy nie, Ukraina, to nie jest, Ukraina, to nie jest ale chodzi nieznany. O to tak mentalnie w głowie Polaków, bo cały czas się mówi o Ukrainie, mniej trochę, ale cały czas się mówi o Litwie.
Bo Ukraina była otwarta.
A Białoruś jest taką właściwie białą plamą dla większości, myślę, ludzi, którzy, no, jeżeli się tam robi biznesy, to wiadomo, jakie jest życie, jak się rozmawia, jacy są ludzie, ale tak podejrzewam, że tak jak stereotypem myśląc, wiemy, że jacy są Rosjanie, że są otwarci, serdeczni i tak dalej, że Ukraina to też Litwa, a jacy są Białorusini?
Tacy sami. Otwarci, mentalność taka jest.
To są, jeżeli się jest samemu otwartym w stosunku do nich uczciwym, to oni tym samym odpłacają, więc to mogę potwierdzić.
To prawda. Ja już na zakończenie tej rundy tylko pamiętam, że kilka lat temu jeden z konsuli białoruskich tutaj w Gdańsku robił taką akcję spotkań z inwestorami, spotkań z biznesmenami, proponując współpracę właśnie pomiędzy Polską a Białorusią, tutaj szczególnie na naszym obszarze. Wówczas pamiętam, że to, co oferowali Białorusini, to był głównie asortyment dotyczący przemysłu budowlanego i maszynowego. Tak. To jest ta specjalizacja Białorusi, to jest to, co oni mają najlepszego, chociaż ostatnie lata pokazały też, że Białoruś jest dla nas takim świetnym partnerem o tych płodach rolnych, jak wspomniałem, gdy Rosja wprowadziła embargo, to myśmy sporo eksportowali do Białorusi, a oni, no już tak publicystycznie to nazywając, zmieniali metki na produktach i eksportowali dalej do Rosji. Ocertyfikowali.
No właśnie, mają dobre firmy certyfikujące, więc wiedzieli, jak to zrobić.
Przed nami krótka przerwa i jesteśmy ponownie z naszymi słuchaczami. Przypomnę, Ewa Sowińska, Dariusz Filar, Roman Szczepan Pinter i Rafał Mitkowski to goście Radia Gdańsk. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Ewa Sowińska, Dariusz Filar, Roman Szczepan Kniter, Rafał Mitkowski to goście Radia Gdańsk. Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski w 2017 roku do 3,1% z 3,4%. Prognozuje on, że w ubiegłym roku tempo wzrostu wyniosło 2,5%, podano w komunikacie. Bank Światowy spodziewa się, że światowy wzrost może przyspieszyć w roku bieżącym do 2,7% z 2,3% oczekiwanych za rok ubiegły. A te niższe prognozy wzrostu w Polsce są głównie odzwierciedleniem słabszej niż się wcześniej spodziewano dynamiki inwestycji, napisano w komunikacie Banku Światowego. Spróbujmy to przełożyć na język, mój język, dobrze, bo już nie chciałem inaczej powiedzieć, na mój język. Ewa Sowińska, co to znaczy? Co znaczą te prognozy Banku Światowego?
Że ja to chyba dopiero po wypowiedzi eksperta, nie. Profesorowi
damy głos później, sumujący.
No dla mnie to oznacza, że ktoś zakładał, że będzie lepiej, a teraz się okazuje, że w 2016 było gorzej, a na 2017 też się nie spodziewa, że będzie tak dobrze. Ale mówiąc o konkretach, wydaje mi się, że z mojej perspektywy to, że powiedziano, że przyczyną tej obniżki prognoz za 2016, już wykonania i prognoz na 2017 jest
mniejsza dynamika
inwestycji. I tutaj chyba to jest największym wyzwaniem, bo rozumiem, że ten poziom został utrzymany głównie konsumpcją wewnętrzną, ale to pan profesor Filar nam bardziej to wytłumaczy. Często jestem osobą, która słucha tych tłumaczeń, ale ciągle potrzebuję jeszcze wsparcia, żeby to lepiej zrozumieć. Ale nie ukrywam, że też mam takie pytanie sobie zadaję, czy co to dzisiaj dla nas znaczą inwestycje, czy może PKB już jest tak mierzone, że ona nie odzwierciedla pewnych zmian korzystnych, bo w moim odczuciu, jeżeli ktoś w firmie nie inwestuje tylko i wyłącznie w maszyny, ale bardziej inwestuje w ludzi, to może to są ciągle inwestycje, znaczy może to już są inwestycje, albo właściwie te najważniejsze inwestycje, bo często się mówi, że tylko inwestycja w te wartości niematerialne, te wartości, które w głównej mierze decydują o wartościach firmy, bo pokazują ostatnie badania, że w momencie, jak dochodzi do sprzedaży firm, do takich transakcji, zmiany właściciela, czy wchodzenia kogoś nowego, to przy wycenie wartości firmy te wartości niematerialne stanowią już 80%, niektórzy mówią nawet 84%. Te materialne zdecydowanie mniej, kiedyś była proporcja odwrotna. No i mi się wydaje, że to pewnie, ja miałabym właśnie pytanie do profesora, że to pewnie jest taki element, który będzie trochę nasze podejście do mierzenia samego rozwoju PKB trochę będzie musiał być zweryfikowany. Bo w moim odczuciu nawet to, że właśnie w grudniu została podpisana zmiana ustawy o rachunkowości w wyniku trochę regulacji światowych, europejskich, że duże firmy polskie, czyli takie, które zatrudniają powyżej 500 osób, takie, które mają co najmniej sumę bilansową 85 milionów złotych i takie, co najmniej osiągają przychody 170 milionów złotych i są jednostkami zainteresowania publicznego, tak się mówi, czyli spółkami giełdowymi, instytucjami finansowymi, one będą musiały już za 2017 rok raportować właśnie dane niefinansowe, czyli będą musiały mówić o swoich politykach względem ludzi, przestrzegania praw człowieka, środowiska, łańcucha dostaw. I może to też wskazuje, że dotychczasowe miary, pomiary i wyniku firmy i o rozwoju kraju nie będą adekwatne do tego, co jest rzeczywiście. Także ja myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby trochę więcej
bardzo
o tym
ciekawy, bardzo
raportowaniu
ciekawy,
powiedzieć.
Bardzo
ale
ciekawy
tutaj
problem.
Właśnie to jest takie trochę moje też pytanie do pana profesora. Na razie
zbierajmy te pytania do profesora. Ja go cały czas jeszcze powstrzymuję. Rafał Mitkowski.
Ja właśnie to idę tym tropem do pana profesora, bo z moich obserwacji to właściwie te wszystkie firmy ratingowe to jest jakiś taki raczej ogólny spadek zaufania do nich, prawda? Jeżeli bank jeden amerykański jest w stanie manipulować kursem złotego w górę, w dół, czy państw sąsiednich naszych i decydować o tym, czy mamy akurat w jedną czy w drugą stronę plus czy minus, to no, nie wiem na ile, przekładając to na życie zwykłego, żeby nie mówić szarego mieszkańca Polski, mówimy o tym, że on po prostu dalej musi pracować, inwestować, uczyć się, rozwijać. I no, dla niego to, czy mamy jeden punkt mniej czy więcej, z punktu widzenia tego, że musi iść do pracy i utrzymać rodzinę, rozwijać się albo uczyć. Wczoraj byłem w liceum, ci młodzi ludzie mają zupełnie takie szczere i podejście do tego, jakiej pracy można oczekiwać i w ogóle od pracodawcy, że no wrzucam do pana profesora też pytanie.
Dobrze, to jeszcze Roman Szczepan-Kniter.
Mi wypadałoby kontynuować i też zadać jakieś pytania, ale ja zrobię taki komentarz na początku, tylko że taki, że myślę, że my tu żyjemy, w Polsce media też mocno żyją tymi ratingami, natomiast gdyby popatrzeć, myślę, na prasę zagraniczną, to
już
to pewnie
jest rating, to jest Bank Światowy.
Okej, no ale to są jakieś informacje, które mówią o statystyce i ocenie tego, co się dzieje w polskiej gospodarce i z mojego punktu widzenia to jest tak, że no my tym żyjemy, ekonomiści na świecie pewnie też tym żyją,
natomiast zgadzam się z tym, że niekoniecznie zwykli obywatele jakoś mocno się tym przejmują i należy szukać jakby w tego typu, myślę, dyskusji też odpowiedzi na pytanie, co to właśnie dla zwykłego obywatela oznacza. I z mojej perspektywy wydaje mi się, że jak ja bym miał to coś powiedzieć konstruktywnego, to wydaje mi się, że po pierwsze, to może nie do końca będzie konstruktywne, to, że dla mnie niepokojące jest to, że jakby te prognozy, one się tak mocno zmieniają. One się zmieniają teraz jakby na minus, ale nawet gdyby się na plus zmieniały, to znaczy, że gdzieś jest jakiś problem z diagnozą tego, co się dzieje, bo wydaje mi się, że ważne jest to, żeby po prostu umiejętność prognozowania i jakby oceny tego, co faktycznie w gospodarce się dzieje, była trochę bardziej stabilna, bo jeżeli tutaj co kwartał w praktyce jesteśmy czymś zaskakiwani, tak, to znaczy, że życie pisze trochę inny scenariusz niż ten, który my sobie zaplanowaliśmy. I to jest jakaś obserwacja, która z mojego punktu widzenia jest moim zdaniem trochę niepokojąca. Z drugiej strony zgadzam się z tą wypowiedzią, że coraz trudniej chyba zabierać głos taki merytoryczny, co w praktyce oznacza ta 1/10, czy to rzeczywiście inwestycje, tak, bo pewnie ta informacja o tym, że różnie się wycenia przedsiębiorstwo, ona trochę pewnie zależy od tego, w jakiej branży przedsiębiorstwa
dokładnie,
działają.
Dokładnie, właśnie.
Tak, bo jak jest przedsiębiorstwo technologiczne, to jest zupełnie inna wycena, czym innym jest tam przedsiębiorstwo, jest które jest infrastrukturalne, twarde, które produkuje, to są jakby inna bajka. Natomiast na pewno ten czynnik inwestycji w wartości niematerialnej, w wartości takie jak zasoby ludzkie, tak, one pewnie właśnie w tych wskaźnikach są
w kosztach, do końca
niepoliczone, one są w kosztach, tak, i warto, i to jest absolutnie cenna uwaga i myślę, że warto na to zwracać uwagę. Ja mogę tylko powiedzieć, bo o tym mówiłem, ale to zawsze trochę prywaty pouprawiam na antenie, że my tutaj jako firma idziemy trochę wbrew tym tendencjom i w ubiegłym roku zainwestowaliśmy bardzo dużo pieniędzy w rozwój infrastruktury, w tym roku znowu inwestujemy jeszcze więcej pieniędzy, więc jakby staramy się wesprzeć ten trend, który teoretycznie jest negatywny, czyli próbujemy inwestacjami pomóc sami sobie oczywiście, ale też pomóc w jakiś sposób temu, co się dzieje.
Bardzo ciekawy wątek. Została nam do skrótu wiadomości, panie profesorze, minuta, więc nie oddam panu głosu na tę minutę. Niech pan zbierze. Ja zapisałem te wszystkie pytania i po skrócie wiadomości poproszę pana o takie wytłumaczenie. Tak naprawdę, co to znaczy, te zmiany? Bo sporo wątków tak. bardzo ciekawych pojawiło się i pani tutaj Ewa Sowińska o tym spadku inwestycji mówiła, czy sposobie liczenia tych inwestycji, co oznacza w dzisiejszych czasach ta inwestycja. I Rafał Mitkowski mówił w ogóle o zaufaniu do firm ratingowych, które mamy rzeczywiście lekko nadszarpnięte. No i także tutaj pan prezes Knitter mówił o tym problemie z diagnozą i prognozowaniem przez różnego rodzaju agencje. Ale o tym już za kilka minut.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Audycja Ludzie i Pieniądze. Ewa Sowińska, partner SO Audit. Roman Szczepan Knitter, prezes Trefla. Rafał Mitkowski, prezes EduSens. I profesor Dariusz Filar, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, którego prosimy o wytłumaczenie tych danych Banku Światowego i o odpowiedź na pytania, które tutaj goście postawili.
Znaczy, zacznijmy może od pytania pani Ewy, która zwróciła uwagę na to, że w tej chwili od firm zaczyna się wymagać, żeby wykazały się także swoimi wartościami niefinansowymi, żeby pokazały, w jaki sposób się zmieniają wewnętrznie, ale to jest właśnie poziom firm. I to, powiedziałbym, bardziej odnosi się do kwestii i jakości zarządzania, i wartości, które w firmie są zawarte. Natomiast to jest wciąż trudne do przerzucenia na tak zwany poziom makro, czyli oceny gospodarki jako całości. No i przejdźmy teraz do tego właśnie, co z gospodarką polską się dzieje. Sprawa pierwsza. Ja myślę, że tak, trzeba przypomnieć, że w roku 2015 wzrost wyniósł 3,9% i wówczas myślenie w kręgach oficjalnych, nazwijmy to, było mniej więcej takie, jesteśmy w stanie taką dynamikę gospodarki utrzymać, dlatego w oficjalnych prognozach na 2016 przyjęto 3,8, czyli mniej więcej tyle samo oczekiwano, co w 2015. No to już po właściwie pierwszym kwartale okazało się nie do zrealizowania. Ministerstwo Rozwoju raz dokonało korekty na 3,4 i o ile wiem, potem już nie zmieniali. Natomiast zaobserwowano jedno bardzo istotne zjawisko w gospodarce. Istotnym elementem wzrostu są tak zwane nakłady brutto na środki trwałe, czyli te takie twarde inwestycje, nazwijmy to, i okazało się, że one spadają. W tej chwili właściwie taki powszechny pogląd podzielany przez analityków sprowadza się do tego, że utraciliśmy zdolność intensywnego wykorzystywania środków unijnych. I tu można szukać różnych wyjaśnień. To znaczy i to, że to był styk dwóch perspektyw, także zawsze taki okres przejściowy. I to, że się zmieniła część ludzi, z których nie wszyscy mają zdolność podejmowania decyzji.
Doświadczenia nie mają. To
doświadczenia
się także,
również, prawda? I tak dalej. Mhm. I rzeczywiście ten komponent bardzo mocno spadł. Teraz jest jeszcze jedna rzecz, której pani Ewa dotknęła, która jest ważna, że wzrost gospodarczy w Polsce nie tylko wiąże się z tymi spadającymi inwestycjami, ale wiąże się także z pewnym przesunięciem jego struktury. Znowu, jeżeli się cofniemy do 2015, to takim publicystycznym językiem ekonomicznym mówiąc, tam równo pracowały trzy silniki. Inwestycje, konsumpcja i eksport netto. Gospodarka na tych trzech silnikach w zrównoważony sposób rosła. W tej chwili myśmy się zdecydowanie przesunęli ku gospodarce konsumującej. To konsumpcja jest tym, co wzrost napędza. No i to jest wielkie pytanie dla ekonomisty, dlatego że można powiedzieć tak, ze społecznego punktu widzenia, okej, jakaś część gospodarstw domowych ma się lepiej, wydaje więcej. A z perspektywy dłuższej to nie jest najlepsze zjawisko, dlatego że gospodarka buduje swoje fundamenty właśnie na inwestycjach. Z eksportem netto jest ciekawa historia, bo tu też jest pewien taki element, który umknął autorom programu 500+, mianowicie oczekiwano, że on głównie wywoła popyt na produkty krajowe. Okazało się, że on wywołał sporo popytu na produkty z importu i w rezultacie kontrybucja eksportu netto także utraciła na sile, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. No i teraz te ostatnie zmiany prognoz. To nie są duże zmiany, bo to są rzeczywiście dziesiąte punktu procentowego. Ja bym powiedział, wszystkie idą w górę.
Ale to jest bardziej wymiar wizerunkowy?
Nie, to jest, ja bym powiedział, to jest kwestia różnicy poglądu na to, w jakim stopniu będziemy w stanie odbudować ten popyt inwestycyjny związany ze środkami unijnymi. Jedni uważają, że nastąpi to szybciej, drudzy, że później. Ja z tych wypowiedzi z kręgu Ministerstwa Rozwoju, jakie słyszałem, to właściwie teraz najczęściej zacząłem mówić, że to będzie drugie półrocze przyszłego roku, że jakiś impuls się pojawi. No więc do tego analitycy...
Przyszłego czy tego roku, panie profesorze?
Znaczy tego. Już jesteśmy w 2017. Tak. Więc analitycy też jakoś do tego próbują się dopasować i odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie tego faktyczny efekt. Ja muszę powiedzieć tak, ja przeglądam tych prognoz bardzo wiele, i właściwie taki konsensus jest, że wzrost Polski znajdzie się gdzieś pomiędzy 2,5 a 3% w 2017, co oznaczałoby, że właśnie tym razem będziemy mieli kontynuację sytuacji z roku poprzedniego, czyli 2016. Jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to i mówię, nie wiem, czy to jest optymistyczne, czy pesymistyczne. Mniej więcej mówię tak, spodziewajcie się, jeżeli chodzi o to zewnętrzne otoczenie, mniej więcej takiej dynamiki, jakiej doświadczaliście w 2016.
Mm-hmm. Jakieś jeszcze komentarze, Ewa Sowińska?
To znaczy, ja przede wszystkim dziękuję za ten komentarz, bo to jest taka korzyść, że człowiek ma okazję powiedzieć swoje komentarze, ale przede wszystkim się dowiedzieć z poziomu makroekonomisty. Ja myślę, że to, co powiedział pan profesor, jakby dla mnie jest szczególnie ważne, że często mówimy o tym wyniku, który jest składową wielu elementów i na jego podstawie próbujemy ocenić, czy coś jest tak, jak zamierzaliśmy, czy nie, ale z mojego punktu widzenia i mojego doświadczenia też zawodowego, przeanalizowanego analizie sprawozdania finansowego, to często nie chodzi o ten ostateczny wynik, tylko w wyniku czego na przykład zysk został osiągnięty, czyli te elementy składowe. I rzeczywiście myślę, że to, co powiedział pan
czy
profesor...
Czy nie było tam jednorazowych
tak,
efektów
jednorazowych
nadzwyczajnych?
Jakichś efektów. I właśnie, myślę, że ten jednorazowy efekt, żeby nie był głównym powodem, dla którego poziom PKB się utrzymuje na takim właśnie poziomie, bo wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, czyli kwestia eksportu, inwestycji, one często muszą być dużo wcześniej zapoczątkowane, żeby dały efekt, więc ten efekt jakby obniżenia poziomu inwestycji może jeszcze nie jest tak odczuwalny, jak będzie odczuwalny w kolejnych latach, chyba że to, co prognozuje rząd w drugiej części roku, w drugim półroczu 2017, te środki unijne będą lepiej wykorzystane.
Ale mówimy głównie o inwestycjach unijnych albo inwestycjach, które realizują spółki Skarbu Państwa. Bo jeżeli o tym mówimy, ja patrzyłem na takie dane przygotowane, nie chcę teraz skłamać, chyba BCC, z których wynikało, że polscy przedsiębiorcy inwestują, utrzymują poziom inwestycji.
Sektor prywatny utrzymuje zupełnie przyzwoitą dynamikę inwestycji i rzeczywiście problem leży po stronie szeroko rozumianej publicznej, czyli środki unijne,
spółki Skarbu Państwa i fundusze unijne,
gdzie też się pozmieniały bardzo mocno zarządy i też jest
i wypracowują nowe plany.
Bezwład decyzyjny, plany strategiczne się pozmieniały, ale to jest dość ważny komponent naszego wzrostu. Znowu tu dotykamy bardzo istotnej dyskusji, takiej fundamentalnej, powiedziałbym, na ile państwo powinno być obecne w gospodarce i czy te wszystkie spółki Skarbu Państwa muszą być właśnie kontrolowane przez państwo, ale tak jak mówię, to jest bardzo fundamentalna dyskusja.
Bardzo, 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 bardzo fundamentalna. Prezes Kinter, do dodania?
No ja tylko powiem tyle, że zgadzam się z tymi diagnozami dotyczącymi inwestycji, że rzeczywiście sektor publiczny tu pewnie ma pole jakby do doskonalenia. Natomiast powiem
znaczy,
tak, że z punktu widzenia...
Ten właśnie dołek inwestycyjny to funduszu
po stronie firm,
i
tak, ale po stronie firm,
spółki Skarbu Państwa.
Po stronie firm prywatnych jednak myślę, że kwestia wykorzystania funduszy unijnych, to co tutaj pan profesor wskazał, to też można potwierdzić, dlatego że to, co w poprzedniej perspektywie budżetowej było jakby dominantą, to były inwestycje czy wsparcie inwestycji infrastrukturalnych, wyposażenia maszyn, jakby takich twardych inwestycji, które właśnie były w bardzo łatwo sposób też mierzane i one miały bardzo prosty wpływ na wzrost, to w tej chwili ta nowa perspektywa zupełnie na co innego kładzie akcenty. Ona kładzie przecież na inwestycje, na innowacje, na badania, na rozwój. No to są rzeczy, które po pierwsze inaczej być może właśnie trzeba raportować i mierzyć, a po drugie horyzont tych inwestycji, ich zwrotu jest też zupełnie inny, po prostu.
Tak, inny.
Trzeba często inwestować wiele lat, zanim się po prostu dostaje jakikolwiek efekt, więc to na pewno ma swój wpływ. Ja tylko bym dodał do tego, co tutaj państwo powiedzieliście, to taki jeden czynnik, myślę, który jest nie do przecenienia jednak, to znaczy taki z punktu widzenia przedsiębiorców, ale myślę, że w ogóle wszystkich też obywateli, jednak pewien klimat zaufania, który jest potrzebny do tego. To znaczy w momencie, kiedy ja mam takie przekonanie, że jest dobrze, jest przewidywalnie i o tym mówiłem ja w poprzedniej części, że jeżeli te prognozy się ciągle zmieniają, jeżeli ciągle o tym dyskutujemy, już nawet nieważne, czy to jest 1/10 czy 5/10, tak, ale o tym
więc
się dzieje.
Więc tylko atmosfera, że się zmienia. Jest
tak, atmosfera, tak, że my nie wiemy do końca, co się dzieje, a to tylko wpływa po prostu na to, że w rzeczywistości przy takich biznesach, które, nie wiem, mają jakąś niewielką rentowność, albo które są narażone na wahnięcia w bardzo szybki sposób, tak? To tam jakby taka skłonność do podejmowania ryzyka pewnie jest mniejsza i wtedy jest to zrozumiałe, że się włącza taki może nie hamulec, ale taki bieg jakby przetrwania.
No
tak?
Optymizm bądź pesymizm ma ogromne znaczenie dla tempa rozwoju decyzji gospodarczych. Także...
Gdyby banki zapytać, bo to też rozmawiamy, to z tego, co wszyscy wiedzą po prostu, no w sektorze bankowym jest bardzo dużo pieniędzy, firmy, przedsiębiorcy mają pieniądze, dlatego że właśnie kumulują, nie będąc pewnym tego, co się wydarzy, jakie regulacje ich spotkają, no to chcą mieć jakiś bufor, jakiś zapas, że w razie czego tak? Damy sobie po prostu radę i przetrwamy sytuację. Więc to jest też taki czynnik, który myślę, że z punktu widzenia rządzących powinni go uwzględniać, że on jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o atmosferę, która panuje w gospodarce.
I Rafał Mitkowski, ten, który jak to określił prezes Knitter, inwestuje, ale ten horyzont, kiedy będą te zyski dużo dłuższy, bo to są innowacyjne technologie i to
tak,
jest...
Ja przede wszystkim tak słuchałem, zastanawiam się znowu w przełożeniu na tego obywatela, czy właściciela spółki, czy prezesa spółki, to generalnie to tak jak z tym ciśnieniem. Właściwie czytając tą prognozę pogody, to właściwie zupełnie tak jak to PKB. Do 12 to właściwie nie ma co robić, bo cały czas będzie spadać ciśnienie. Tak?
Ono cały czas spada. Ono od wczoraj spada, ale taki wyraźny dołek będzie jutro.
Może dlatego z wysokim ciśnieniem, to jest dobra prognoza.
W drugiej połowie 2017, jak będzie...
Nie zwalajmy na ciśnienie, bo to zmiana ciśnienia jest taka sama jak zmiana pomiędzy pierwszym a dziesiątym piętrem, w związku z tym nic się nie dzieje.
Dokładnie, więc ja myślę, że z tymi prognozami to też jest właśnie tak jak z tym ciśnieniem. I oczywiście trzeba brać pod uwagę, patrząc mniej więcej, jak można się na rynku szacować własne przychody, ale generalnie podejrzewam, że nie wiem, jakie jest zdanie prezesa, ale państwa, podejrzewam, że 99% przychodu PKB, czy w ogóle generalnie, to jest z naszej pracy i w ogóle z chęci do działania, tak? Bo wczoraj byłem w szkole, to na przykład licealiści mówili, że najważniejsze w życiu jest szczęście, praca powinna być blisko domu, w elastycznych godzinach, w ciekawej atmosferze, w ogóle powinna być ciekawa, powinny być szkolenia, tak? No nie chciałem wyprowadzać z tego błędu, że czasami człowiek musi pójść do pracy, dlatego, żeby po prostu zarabiać pieniądze, ale właściwie oprócz szczęścia, to szczęście w niektórych momentach powinno być jako motywacja do pracy, do wstania, do działania, tak? Brane pod uwagę, no bo PKB, PKB,
to jest znowu poziom przedsiębiorstwa. Nie, to jest znowu poziom przedsiębiorstwa, głównie i pracownika. Natomiast jeżeli chodzi o PKB i o ogólną sytuację w gospodarce, to ja bardzo często w rozmowach używam takiej metafory, że to jest nurt rzeki, który jeżeli jest dynamiczny, to te nasze łódki niesie, jest nam łatwiej. Jeżeli pełznie ta rzeka, no to my musimy mocniej wiosłować wtedy i wracam do tego, co już mówiłem, że ja mniej więcej oczekuję tego, że 2017 będzie podobny do 2016, czyli mniej więcej wysiłek nas jako przedsiębiorców, jeżeli chcemy osiągnąć podobne wyniki na poziomie przedsiębiorstw, musi być taki, jaki był w 2016.
Aż się uśmiechnąłem, gdy usłyszałem tę metaforę o rzece, ale panie profesorze, na bystrym nurcie rzeki łatwiej o wywrotkę.
Ryzyko, oczywiście.
Łatwiej o kamienie.
Oczywiście,
tak. To, że nie dopłyniemy suchą nogą czy suchą stopą do celu, a wolna rzeka niesie powoli, ale pewnie.
Ale też ale uczy pewnie. Więcej taka
czyli
rzeka.
Zawsze analiza stopy zwrotu i skali ryzyka.
A to tak, to jedno jest powiązane z drugim, ale mamy też informację, że jest mniej chętnych na krótkoterminowe pożyczki. Jeśli kredyt konsumpcyjny, to na większą kwotę i najlepiej taki, który bank sam oferuje klientowi. Takie są efekty poprawy sytuacji majątkowej Polaków. To a propos tej konsumpcji, o której rozmawialiśmy.
No ja skomentuję to,
bo
parę razy tutaj chyba nawet w tym studiu o tym mówiłem i mam taką swoją prywatną też satysfakcję, bo ja myślę, że to jest związane na pewno z programem 500+ i z tym, że kondycja wielu rodzin się po prostu poprawiła.
Ale też chyba sytuacją na rynku pracy.
Ale też sytuacją na rynku pracy na pewno, ale też mam nadzieję, bo z tego co czytałem, nie wiem na jakim etapie legislacji jest ta ustawa, także nad próbą uporządkowania tego rynku dzikiego udzielania pożyczek, bo wiemy o tym, o czym mówię. Tak, o jakim rynku, o bardzo wysoko oprocentowanych pożyczkach krótkoterminowych, chwilówkach.
Wszyscy wiedzą.
I powiem szczerze, że mam tutaj, jakby cieszę się z tego, że w końcu jakby rząd postanowił się tym zająć, bo od wielu lat się o tym mówiło, że należy się tym zająć, dlatego że on dotyka takiego segmentu ludzi, którzy są w pewnym sensie albo poszkodowani, albo sobie nie radzą i nie ma równowagi i ich jeszcze bardziej wpycha się po prostu w pętlę zadłużenia i należy to po prostu ustawowo uregulować. I powiem szczerze, że byłem zaskoczony reakcjami różnych mediów, które
oceniam jako opiniotwórcze, które nie wszystkie pochwalały tą inicjatywę. Akurat z wieloma rzeczami mogę się nie zgadzać, ale akurat z tą inicjatywą się zgadzam i uważam, że należy ją uporządkować, a przeczytałem takie komentarze w opiniotwórczych mediach internetowych, że rząd zabija kolejną gałąź gospodarki. No, jak słyszę tego typu komentarze, to aż się denerwuję i uważam, że to jest akurat bardzo dobry kierunek. I co więcej, to co pan przytoczył tutaj, jeżeli banki zauważyły, że to jest właśnie dla nich miejsce, że tam jest zarabianie być może trochę większych pieniędzy, tak? Ale w uporządkowany sposób, to uważam, że to jest prawidłowy kierunek.
Ewa Sobiska?
No i ja myślę, że właśnie to też korzyścią dla banków będzie, że nie będą musiały konkurować z takimi chwilówkami, dawać małych kredytów, tylko te kredyty będą bardziej przemyślane i może w ten sposób te inwestycje z poziomu konsumentów, mieszkańców będą po prostu też zauważalne, bo taki krótki kredyt, taką chwilówkę łatwo wziąć, a ona właściwie na niewiele rzeczy wystarcza. Jeżeli się weźmie bardziej przemyślany kredyt długoterminowy na większą kwotę, to pewnie coś konkretnego można w swoim mieszkaniu, w swoim życiu zmienić. Można nawet przeznaczyć na lepszą edukację.
No to idąc tropem tego, co Ewo zaczęła, mnie się wydaje, że być może to jest w ogóle przejaw korzystnej ewolucji postaw nas ogółu jako konsumentów i korzystających z kredytu. Jednak ja, patrząc na to w dłuższej perspektywie, widzę, jak ogromnie zmieniły się postawy Polaków wobec pieniądza, wobec oszczędności, wobec zaciągania kredytu. Nie twierdzę, że już jesteśmy w pełni rozwinięci pod tym względem, ale na pewno jakaś ewolucja w dobrym kierunku się dokonuje.
I te negatywne doświadczenia też pewnie
też
trochę ludzi
też
nauczyły i spojrzały na to, te osoby inaczej. Także ja też podpisuję się pod tym zdaniem pana prezesa Trefla, że to jest dobra informacja i dobry sygnał.
To prawda. Jeszcze chciałem zapytać Rafała Mitkowskiego, od niego bym chciał zacząć, bo w 2017 roku wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiada powołanie Narodowego Instytutu Technologicznego, który będzie naukowym zapleczem dla planu Morawieckiego i ustanowimy też, mówi wicepremier Gowin, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, dzięki której do Polski będą przyjeżdżali zagraniczni studenci i naukowcy. Ten Narodowy Instytut Technologiczny, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, jak pan ocenia te inicjatywy?
Znaczy, inicjatywy oczywiście, jeżeli służą dobrym celom, należy pochwalać. Natomiast myślę, że przede wszystkim za mało jest promocji polskiej nauki, polskiej wiedzy, wykorzystania tej wiedzy. Patrząc na Lubelski czy Gdański Park Technologiczny, które są bardzo aktywne, na właśnie ten ranking, ile jest obronionych prac, ile jest prac, które zostały wdrożone, to na pewno generalnie patrząc na historię całą grafenu, bo sinusoida praktycznie, odkryliśmy, sprzedano, nie sprzedano, stracono, zyskano, tak? To praktycznie no, nie ma większego dobra dla kraju, jak wykształceni ludzie, ich prace, ich zdobycze, ich patenty, więc to jak najbardziej trzeba bronić. A to, akurat czy ta organizacja będzie w ten sposób działać i przyczyni się do...
Czy to wsparcie będzie
skuteczne, to trzeba zobaczyć dopiero po działaniu, tak? Po planie
działania. A jakiego wsparcia by pan oczekiwał?
No ja myślę, że przede wszystkim u nas była cała dyskusja tak, jak prezydent zabrał do swojego samolotu biznesmenów, no to prywata. O Jezus, jak to możliwe w ogóle, tak? A nie patrzy się w ogóle na inne kraje, że to jest normalne, że po prostu prezydent bierze z największych przedsiębiorców, żeby załatwiać dla kraju biznes, bo z tego biznesu jest właśnie to PKB. I to jest po prostu ciągle gdzieś ta uwikłanie tej polityki w biznes i w dyskusje po prostu niemerytoryczne zupełnie, tak? O tym, jak ten biznes robić, tak? Gdzie przede wszystkim i konsulaty, i ambasady, i właśnie rządy
wsparcie polskich przedsiębiorców. To prawda, też szczególnie na tych rynkach zagranicznych. I jeszcze pani Ewa Sowińska. Pani Ewo, pani chciała o ustawie rachunkowej?
To znaczy, o ustawie o rachunkowości, o jej zmianie, właśnie to, co już w jakimś momencie w naszej dyskusji się przejawiało, właśnie ta kwestia związana z tym raportowaniem niefinansowym. Ja bardzo dużą tutaj nadzieję pokładam w tym, że takie raportowanie będą przygotowały nie tylko te firmy, które są zobowiązane, więc te, które już wymieniałam, te ogromne, te duże, powyżej 500 osób, ale że to będzie pewien standard, który który pozwoli tak zwanym interesariuszom, czyli nie tylko właścicielom firm, ale również tym, którzy z tą firmą współpracują, na podstawie której podejmują decyzje, będą więcej o firmie wiedzieli. Bo ja w tym roku, w zeszłym, bo to już w 2017, byłam w jury konkursu raporty społeczne. Muszę Państwu powiedzieć, że nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się w tak krótkim czasie, bo to były 2 tygodnie, przeczytać ponad 30 takich raportów. I wtedy zrozumiałam, jako biegły rewident, czyli jako osoba, która się zajmuje tymi danymi bardziej twardymi, jak można, finansowymi, tym wynikiem, przychodami, dopiero wtedy zrozumiałam, jak wiele cennych informacji o firmie, o takim właśnie wartościach tej firmy, o tym DNA firmy się w tych raportach pojawi. Także już dzisiaj Państwa zapraszam na pewne wydarzenie, które się odbędzie w Gdańsku 22 marca. Politechnika Gdańska, Gdański Klub Biznesu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, wspólnie z profesorem Hausnerem. Gdańskie wydanie Open Eye Economy, ale mam nadzieję, że będzie okazja.
Dziękuję bardzo serdecznie. Ja tylko na zakończenie powiem, to bym Rafał Mitkowski mówił o tym, jakie oczekiwania wobec pracy mają licealiści. Nie mieszkam blisko radia, ale jest fajna atmosfera, są fajni goście, są fajne wyzwania, więc naprawdę
jestem szczęśliwy,
więc realizuję swoje marzenia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
Ewa Sowińska, partner ESO Audit, profesor Dariusz Filar, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Roman Szczepan-Kinter, prezes Trefla i Rafał Mitkowski, prezes EduSense. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.